Jeden kaś wypój na głębie, jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Czwartek, godzina 16:30, a więc zaczynamy kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Przy mikrofonie Justyna Majdak. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Są to słowa świętego brata Alberta Chmielowskiego. Nie bez powodu przywołuję je na początku naszej audycji, bo zakończyliśmy trwający rok świętego brata Alberta w kościele, ale przede wszystkim ze względu na naszego dzisiejszego gościa, Albertynkę, która przyjechała do nas prosto z Krakowa, siostrę Teresę Pawlak. Szczęść Boże, siostra.
Szczęść Boże, witam.
Siostra Teresa już jest od 18 lat w zgromadzeniu sióstr Albertynek posługującym ubogim. Obecnie zajmuje się referatem powołaniowym zgromadzenia. Organizuje spotkania i rekolekcje dla młodzieży, towarzyszy w rozeznawaniu powołania. Przez 4 lata posługiwała w przytulisku dla bezdomnych kobiet. Obecnie odwiedza osadzonych w areszcie śledczym w Krakowie. Również środowisko uzależnionych i ich rodzin nie jest jej obce, gdyż angażuje się w rekolekcje i spotkania dla środowisk trzeźwościowych. Warto wspomnieć też, że siostra Teresa to również rzecznik prasowy obchodów Światowego Dnia Ubogich w Krakowie. Można by tu jeszcze długo wymieniać, też ze względu na rok brata Alberta, który był czasem wielu przeróżnych prelekcji i spotkań związanych właśnie z tym świętym. Ale teraz przejdźmy już do tego samego sedna, czyli naszej rozmowy. Kiedy siostra poczuła, że właśnie powołana jest do służby w zakonie?
To oczywiście nie był jeden moment. To nie jest tak, że nagle okazało się, że mam zostać Albertynką. Pan Bóg przedziwnie działa w życiu człowieka. Ja myślę, że w moim życiu też bardzo przedziwnie zadziałał. I to, że jestem Albertynką, to dla mnie jest dowcip Pana Boga. Ale taki pierwszy moment nawracania się też i odkrywania, kim Pan Bóg jest, w konsekwencji czego też później taka droga albertyńska, to był trudny moment, bo to była sytuacja, kiedy zmarł mój tata. Ja miałam wtedy 15 lat. On zmarł nagle na zawał, nikt się tego nie spodziewał. To była taka sytuacja, kiedy zadałam sobie pytanie, po co żyć? I myślę, że pytanie o sensowność życia i takie pragnienie, żeby przeżyć życie dobrze. Ja do dzisiaj pamiętam te chwile, jak dowiedziałam się, że tata nie żyje i wtedy w mojej głowie było takie pytanie, a co by było, jakbym ja dzisiaj umarła? Co by po mnie zostało? I to pytanie doprowadziło mnie do poszukiwania Pana Boga tak naprawdę. Ja wychowywałam się w rodzinie wierzącej. Jestem z Zubrzycy Górnej, to jest taka miejscowość pod samą Babią Górą, gdzie generalnie do kościoła się chodzi, wszyscy są praktykujący, przynajmniej byli, nie wiem czy wierzący, ale miałam taką intuicję, że Pan Bóg jest, ale to nie było tak, że jakoś głęboko wierzyłam i wszędzie Pana Boga widziałam. I ten moment sprawił, że zaczęłam szukać, zaczęłam tęsknić za sensem życia i później byłam na pierwszej pielgrzymce akurat w tym roku, to był 95 rok, byłam na pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę i tam spotkałam siostry zakonne, Albertynki na dodatek. I dla mnie to był taki moment, kiedy jakby pierwszy raz spotkałam się z siostrami zakonnymi, które dla mnie były jakimś normalnym. Te Albertynki nie spożywały, nie kroczyły, ale one chodziły i mówiły. I mnie zainteresowało, co jest takiego w ich życiu, że to są takie kobiety, które są spełnione, które są szczęśliwe. Więc zaczęłam jeździć na skupienia, na rekolekcje do sióstr i tak poznawałam też Pana Boga, jako kogoś, kto ma pomysł na moje życie, jako kogoś, kto jakby nie jest gdzieś daleko. Tak naprawdę te rekolekcje u sióstr to był taki czas odkrywania, kim Pan Bóg naprawdę jest i jaki Pan Bóg jest. W konsekwencji tego później pojawiło się pytanie, że może zakon to też moje miejsce i tysiące wątpliwości, czy to ma być to. No ale ostatecznie w taką decyzję podjęłam po maturze, co się wiązało z wieloma pytaniami i jakąś niepewnością. Mi się wydawało, że ja się do zakonu na pewno nie nadaję, ale Pan Bóg zadziałał przez swoje słowo. Tak bardzo skracając historię mojego życia, ja chciałam jakiegoś znaku, żeby mi Pan Bóg mi powiedział, że to ma być to, bo ja się bardzo bałam, że jeżeli pójdę do zgromadzenia, to się wygłupię, że po jakimś czasie wrócę i w ogóle to na pewno będzie takie obciach dla całej mojej rodziny i dla mojej wioski i jak to będzie. Ale miałam już takie doświadczenie, że wszystko, co robiłam w życiu, nie dawało mi szczęścia. Ja się angażowałam w bardzo wiele rzeczy i wszędzie była taka tęsknota. I ta modlitwa i bycie u Albertynek mi pokazywało, że to jest moje miejsce. Nie chciałam, żeby Pan Bóg jakoś dał znak. I miałam sobie już taką zgodę na to, że cokolwiek, Panie Boże, to będzie, to ja to zrobię, żebym tylko wiedziała, że to ma być to. I w czasie mszy świętej, w czasie właśnie liturgii słowa przed Ewangelią były słowa w aklamacji Alleluja, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. I dla mnie to był taki moment, kiedy zdecydowałam się tak, że jeżeli Panie Boże mnie zapraszasz do takiej formy życia, to ja zaryzykuję i zostanę tą Albertynką, choć mi się to wcale nie podobało. Mhm.
A jak zareagowało najbliższe otoczenie właśnie na te decyzje siostry? Kto krzewił wiarę w życiu siostry wcześniej?
Moja rodzina raczej była dosyć sceptyczna do moich postanowień dotyczących mojego życia. Ja też o samej decyzji wstąpienia do zgromadzenia powiedziałam bardzo szybko, bo powiedziałam w sobotę, że idę w czwartek, więc moi bliscy nie mieli za dużo czasu, żeby się tym oswoić. Ale już wyjazdy na rekolekcje i na inne spotkania to były tak bardzo komentowane, bo jakoś mój sposób życia, styl życia jakoś nijak się nie wiązał z tym, że ja mogę zostać siostrą zakonną. Nikt w to nie wierzył. Moja mama kiedyś, jak jeszcze jeździłam jako licealistka na spotkania do sióstr, to mi mówiła, że jeżdżę, nic się nie poprawiam, że wtedy powiedziałam, bo ja chcę zostać siostrą. To powiedziała, że wszystkie dzieci, ale na pewno nie ja, że to nie jest na pewno moje miejsce. A potem, kiedy zakomunikowałam, że idę do zakonu, to nastała taka grupowa cisza. Myślę, że moja mama się bała, że ja to mam nieprzemyślane, że ta decyzja jest po prostu tak nie wiadomo skąd wzięta, że mi wodę z mózgu zrobili w tym zakonie. Ona się po prostu o mnie bała. Ja mam 19 lat, więc jej się wydawało, że to jeszcze nie jest moment, żeby podejmować takie decyzje. Moja młodsza siostra mnie bardzo wspierała, choć najbardziej to przeżywała, bo mam 4 siostry. Najmłodsza to nie wiedziała, co się dzieje w ogóle w domu. I generalnie nie mogę powiedzieć, że miałam wielkie wsparcie w mojej rodzinie na samym początku. Na pewno nikt mnie nie zatrzymywał siłą w domu, nikt nie jakoś nie robił wielkich akcji, żeby mi to wybić z głowy. Choć potrzebowała moja rodzina wielu lat, żeby zobaczyć, że krzywda mi się nie dzieje, że jestem szczęśliwa i że to życie mnie rozwija, że to nie jest tak, że marnuję sobie życie. Nieznajomość takiej formy życia sprawia, że moja rodzina jakoś myślała, że sobie zmarnuję życie, że będę nieszczęśliwa, że już nic nie będę mogła robić, a z perspektywy czasu widzą, że tak nie jest. No, ale na początku nie było kolorowo.
A dlaczego Albertynki?
Bardzo wierzę w to, że Pan Bóg nie działa przez przypadki, jakkolwiek to zabrzmi. I tak mi się wydaje, że skoro Albertynki postawił na mojej drodze życia, to było po coś. I właśnie, Albertynki między innymi dlatego, że to są siostry, które pierwsze poznałam. Chociaż znałam, babcia mojej siostry jest córką Bożej Miłości. Gdzieś u mnie w wiosce pojawiały się jakieś siostry, to do tej pory mnie żadna nie zainteresowała. A ta styczność z Albertynkami, które były bardzo normalne, które na tej pielgrzymce, na której byliśmy, okazały taką ludzką twarz życia konsekrowanego. No to był czas, kiedy ja miałam 15 lat, więc nawet nasze żarty na tej pielgrzymce to naprawdę były z pogranicza przyzwoitości, a te siostry nas jakoś nie potraktowały z góry, nie potraktowały jako jakiś młody głupi, którzy nie wiedzą, co mają robić, a z drugiej strony te siostry miały w sobie taki, w oczach taki błysk spełnionej kobiety. Mnie to bardzo zainspirowało, dlatego chciałam poznać te siostry. A potem, kiedy sprawa nabierała tempa i trzeba było podjąć jakąś decyzję, które zgromadzenie, to chciałam być taka uczciwa, więc wymyśliłam, że może jeszcze jakieś inne. Napisała nawet do jednych sióstr. Ale jednak brat Albert tutaj był kimś, kto mnie bardzo jakoś zafascynował. I zamiast uczyć się do matury, to czytałam Brata naszego Boga. I to spotykanie się z bratem Albertem to była już taka kropka nad i, że jeżeli to już ma być życie zakonne, to chcę tak jak brat Albert.
Zgromadzenie opiera swoje konstytucje na pierwotnej regule świętego Franciszka z Asyżu. Święty brat Albert zaczerpnął z duchowości franciszkańskiej umiłowanie życia ewangelicznego i tajemnicy wcielenia, przemawiającej najmocniej w znaku żłóbka, krzyża i Eucharystii oraz ukochanie ubóstwa i służby ubogim. Jak siostry w Krakowie praktycznie realizują te założenia?
Święty Franciszek, kiedy jakoś zakładał swoje wspólnoty, kładł duży nacisk na to, żeby nasze życie było przesiągnięte Ewangelią, a z drugiej strony, żeby to było życie wspólnotowe. Brat Albert tego od Franciszka się uczył. Nasze zgromadzenie jest oparte na trzeciej regule franciszkańskiej i ma to być życie proste, wspólnotowe, radosne, prawdziwie po chrześcijańsku miłosierne. W takiej praktyce to wygląda tak, że no nasze wspólnoty są wspólnotami, które dużo czasu spędzają razem. Czyli jest duży nacisk na to, żeby to życie było wspólnotowe. Wspólna modlitwa, wspólna też praca. To ubóstwo wyraża się w pracy, bo człowiek ubogi musi pracować na swoje utrzymanie, więc nasze życie przeniknięte jest modlitwą, tej modlitwy jest od 5,5 godzin do 6 godzin dziennie, pracą to jest jakieś, no właśnie, koło 8 godzin dziennie, tak jak uczciwy pracownik, ale też spotykanie się we wspólnocie, dzielenie się Słowem Bożym, wspólna modlitwa to jest taki moment, kiedy też jako wspólnota stajemy przy kimś, co jest dla nas najważniejsze. Wspólne też rekolekcje, ale ważna jest też taka przestrzeń odpoczynku, to też jest ważne. I w tym naszym życiu, w naśladowaniu i brata Alberta, i świętego Franciszka, ale przede wszystkim Pana Jezusa, to jest przyjęcie też pewnego stylu życia. Życie konsekrowane to nie jest tylko praca, ale to też jest życie, w którym ta praca ma swój jakiś specjalny wydźwięk. I u nas jest to posługiwanie ubogim, jak sama już nazwa zgromadzenia wskazuje, posługiwanie ubogim, więc jest praca z ludźmi, którzy jakoś są naznaczeni cierpieniem i jakąś biedą. I dzieje się to nie tylko dlatego, że ten człowiek potrzebuje, żeby się nim zaopiekować, tak, ale przede wszystkim to wynika z takiego umiłowania Pana Jezusa, który jest ukrzyżowany, który jest cierpiący. Ta miłość żłóbka, krzyża, tych tajemnic wcielenia jakby najpełniej się objawia też w męce Pana Jezusa. Już nasz habit jakoś świadczy o tym, że brat Albert był przejęty sytuacją, kiedy Bóg oddaje życie za człowieka. Nasz habit jest na kształt krzyża, ale nosimy też pasek, na którym jest 5 słupów. I te słupy to nie jest oznaka ślubów, więc nie składamy 5 ślubów, śluby są tylko 3. Ale te słupy oznaczają 5 ran Pana Jezusa. I nawet w tym takim geście chcemy pokazać, że to, co robimy, jest jakoś przeniknięte takim pasyjnym przeżywaniem życia. I łączy się to też z tym, że chcemy w drugim człowieku odkrywać umęczone, ubiczowane oblicze Pana Boga. Taki obraz Chrystusa, jaki zostawił brat Albert, malując obraz Ecce Homo.
Przerwijmy na krótko naszą rozmowę. Dla wszystkich radiosłuchaczy, błogosławieni miłosierni.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni miłosierdzia dostąpią.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Moim dzisiejszym gościem jest siostra Teresa Pawlak, Albertynka z Krakowa. Wracając do naszej wcześniejszej rozmowy, wspomniałam wcześniej o samym charyzmacie zakonu. Siostra w jednym z wywiadów wspomniała, że największą biedą człowieka nie jest dziś brak jedzenia czy dachu nad głową, jest nią właśnie samotność. Jak to odnieść do współczesnych zadań Albertynki?
Człowiek, jeżeli jest głodny, jeżeli jest niezaopiekowany, to przeżywa jakąś swoją biedę. Ale z takiej perspektywy bycia Albertynką, tych 18 lat, jakoś podążania tą drogą, widzę, że można człowieka nakarmić, ubrać, odwszawić, zaopiekować, dać dach nad głową, stworzyć przestrzeń, kiedy człowiek tak naprawdę może powiedzieć, że mu nie brakuje takich materialnych rzeczy. A pozostaje w nas taka przestrzeń, która jest ciągle głodna. Człowiek potrzebuje w swoim życiu miłości. Ale miłość dzieje się zawsze w spotkaniu, miłość dzieje się w relacji. Już brat Albert został właśnie bratem Albertem. On chciał pokazać, że chce być rodziną z tymi wszystkimi, których inni omijali szerokim łukiem. I w naszym albertyńskim życiu chodzi o to, żeby stawać jak siostra pośród sióstr i braci, jak brat pośród sióstr i braci, bo są przecież też bracia Albertyni. I w tym stawaniu przy człowieku chodzi o to, żeby stworzyć relację rodzinną. To jest bardzo trudne, ponieważ często te osoby, którym pomagamy, one są bardzo poranione przez swoich bliskich. To są osoby, które są zamknięte, które są nieraz skrępowane swoją jakąś przeszłością. Ale w takim tworzeniu bezpiecznej atmosfery można z tym człowiekiem się spotkać w prawdzie, spotkać się z jego prawdziwą tęsknotą, nie z tym, o czym krzyczy, nie z tym, co nam się wydaje, że on w tym momencie potrzebuje. I ważne jest to, żeby człowiek był zaopiekowany materialnie, ale dużo ważniejsze, żeby człowiek, którego spotykamy, odkrył, że ma wartość, że ta godność, którą może jakoś w sobie zagubił, że ta godność ciągle jest, że przede wszystkim jest dzieckiem Bożym, i czyli jest moim bratem, moją siostrą. I my potrzebujemy zobaczyć wartość w oczach drugiego człowieka. I ta nasza posługa wśród chorych, wśród cierpiących, wśród bezdomnych, gdziekolwiek by ona nie była, musi być właśnie nacechowana takim tworzeniem atmosfery bezpieczeństwa i relacji, że nie ma lepszego i gorszego. Ja jestem twoją siostrą, więc nie jesteś dla mnie problemem. I wtedy można przełamać tą barierę samotności i cierpienia. Mhm.
Siostra obecnie zajmuje się referatem powołaniowym zgromadzenia. Jak dziś siostry Albertynki otwierają się przed młodymi? Siostra wspomina też, że towarzyszy w rozeznawaniu powołań. W jaki sposób?
W tym momencie myślę, że ważne jest, żeby z człowiekiem po prostu usiąść i porozmawiać. Kiedyś były ważne rekolekcje i tylko takie, jeśli było 100 osób na takich rekolekcjach. Jeszcze ja, jak jeździłam na rekolekcje, to nas było po 120 osób. Teraz bardzo często to są to indywidualne spotkania, więc towarzyszenie w rozeznawaniu bardzo często właśnie wiąże się z takim spotykaniem się, rozmowami, też dzieleniem się swoją wiarą. Ale oprócz tego proponujemy inne formy. Są to dalej rekolekcje weekendowe czy jakieś takie dni skupienia dla grup wiekowych dziewczyn, bo inne są potrzeby 15-latki, 16-latki, zupełnie inne dziewczyn i młodych kobiet, które studiują. Więc są takie spotkania, ale także myślę, że taką naszą rzeczywistością, którą my możemy zaprosić, to są dzieła, które prowadzimy. Dlatego wolontariat, różnego typu wolontariat w domach, które prowadzimy. I też wolontariat związany z jakąś akcją, czyli Sylwester z ubogimi na przykład, czy pójście do aresztu śledczego w ramach Mikołajek, czy majówki, czy spotkanie się z osobami chorymi w ramach właśnie takiego wolontariatu wakacyjnego, czy rekolekcje z posługą wśród ubogich i pomoc w przytulisku dla bezdomnych kobiet. I taka ostatnia rzeczywistość to są typowe już rekolekcje rozeznania powołania dla dziewczyn powyżej 18 roku życia, które w swoim sercu zadają sobie pytanie, jaką drogę obrać. I to nie są rekolekcje na zasadzie przyjść do Albertynek i zostań Albertynką, tylko przyjść na rekolekcję i posłuchaj, czego Pan Bóg od ciebie chce, do czego cię Pan Bóg zaprasza, jaką drogę ci proponuje.
Przez 4 lata posługiwała siostra w przytulisku dla bezdomnych kobiet. Co wniosło to doświadczenie w życie zakonne siostry? Jak siostra odczytuje dziś swoje naturalne powołanie do macierzyństwa?
Przytulisko dla bezdomnych kobiet to był chyba najpiękniejszy czas posługiwania w moim życiu. Ja oczywiście kocham młodzież i lubię rekolekcje i bardzo lubię areszt śledczy i więzienie. Ale przytulisko to było miejsce, gdzie tak naprawdę odkrywałam też siebie w spotkaniu z ludzką biedą. A z drugiej strony odkrywałam Pana Boga, który ma ciągle dla nas czas i cierpliwość. To jest przedziwne, bo w przytulisku spotkałam kobiety, pewnie około 2000 kobiet, które każda z nich ma inną historię życia, inną też historię odkrywania Pana Boga. Ale dla mnie osobiście pierwszy rok to było też porządkowanie swojego życia, jakichś swoich naleciałości wynikających z różnych relacji, spotkań, jakie wyniosłam może nawet z domu. I to był taki moment, kiedy zobaczyłam, że tak naprawdę człowiek może pracować nad sobą tylko w spotkaniu z drugim człowiekiem. Pewnie gdybym nie była w trudnym środowisku, to nie zmierzyłabym się z jakąś swoją biedą. Ale co najważniejsze, ten czas pozwolił mi odkrywać i pozwala mi dalej, bo ja mam kontakt z przytuliskiem, z osobami bezdomnymi, odkrywać, jaki Pan Bóg jest niesamowity w działaniu, że z jednej strony daje nam wolność, a z drugiej strony ciągle walczy o człowieka różnymi sposobami, przez różnych ludzi. I przytulisko to był taki moment, kiedy bardzo doświadczaliśmy też jako wspólnota Bożej opatrzności, że w sytuacji, kiedy nam potrzeba było ziemniaków, na drugi dzień ktoś przywoził ziemniaki. W sytuacji, kiedy czegoś brakowało, znalazł się ktoś, kto to przynosił, gdzie my jakoś nie miałyśmy na to środków czy pomysłu, że Pan Bóg, jeżeli my Mu zaufamy, opiekuje się tak naprawdę. Ale kiedy my Mu zaufamy, opiekuje się też drugim człowiekiem i takie trudne doświadczenie przytuliska, Pan Bóg daje wolność i jestem, nie mam wpływu na decyzję drugiego człowieka. Jestem bezradny wobec wyborów drugiego człowieka i tego mnie przytulisko też nauczyło.
Wspomina siostra, że lubi ewangelizację na Woodstocku. Jak rozmawiać z młodymi o Bogu?
Żeby rozmawiać z kimkolwiek o czymkolwiek, najpierw trzeba posłuchać. Dla mnie przede wszystkim Woodstock, ale nie tylko Woodstock, ale przystanek Woodstock stwarza taką przestrzeń, kiedy ludzie mają dla siebie czas. I tam jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy szukają, którzy pytają, którzy jakby podważają to, co im dorośli serwują na co dzień. Ale myślę, że takim pierwszym i najważniejszym elementem w spotkaniu się z człowiekiem jest najpierw wysłuchanie. Człowiek czasem musi coś wykrzyczeć. Jeżeli widzi habit, to niekoniecznie musi mówić, jak kocha siostry zakonne, ale może wylać całą swoją żółć i gorycz, jaką ma w stosunku co do Kościoła czy do Pana Boga. I ważne jest, żeby najpierw wysłuchać. A druga rzecz to jest pytanie, o jakim Bogu chcę mówić, jakiego Boga chcę przedstawić. Jeżeli Bóg dla mnie, dla Teresy, Pawła, Galbertynki jest miłością, to z młodym człowiekiem zawsze mogę porozmawiać o miłości, o jego doświadczeniu miłości. W każdym z nas jest tęsknota. Każdy z nas tęskni za miłością, chce być kochany i to jest bardzo uniwersalna przestrzeń. Jeżeli w tej rozmowie o tej miłości, której albo nam brakuje, albo ją mamy, jakby sprzedam swoją historię, mówiąc brzydko, swoją historię, w której tak naprawdę miłość odkrywam jako Pana Boga, to zaczyna się rozmowa o Panu Bogu. Ale najpierw trzeba się spotkać tak bardzo po ludzku, nie narzucając czegoś z góry. Dla mnie naprawdę takim kluczowym momentem jest wysłuchanie i historie z Woodstocku to potwierdzają, bo czasem wystarczy się zatrzymać, dać człowiekowi jakby taką przestrzeń, że człowiek widzi, że ty serio na mnie czekasz. I wtedy tworzy się przestrzeń rozmowy, w której wychodzą bardzo trudne rzeczy. Niejednokrotnie jestem osobą, która pierwszy raz słyszy o historiach, które się dzieją w życiu tego człowieka.
Dobroć to nie jest tkliwość i wzruszenie, ale konkretna miłość, która stawia wymagania. Tak mówi siostra jako rzecznik prasowy obchodów Światowego Dnia Ubogich w Krakowie. Jak mądrze pomagać ubogim?
Żeby mądrze pomagać człowiekowi, który przeżywa jakiś głód, to trzeba najpierw spotkać się z tym prawdziwym głodem. W tym cytacie, który był na początku, była mowa o tym, że trzeba być dobrym jak chleb. Ale dobroć jak chleb łączy się też z tym, że ten chleb trzeba dać komuś, kto jest głodny. I teraz już bardziej konkretnie. Żeby prawdziwie pomóc człowiekowi, trzeba wiedzieć, czego on potrzebuje. Nie czego, jakie są moje oczekiwania wobec tego, jak ja mam pomagać. To nie chodzi o to, żeby się dobrze poczuć, ale żeby ten człowiek, który doświadcza jakiejś kryzysowej sytuacji, dostał taką pomoc, która go nie, jakoś nie będzie patologicznie jeszcze utrwalać w tej sytuacji. Czyli nie zawsze pomocą dla domu dziecka będzie danie tony maskotek, bo może ten dom dziecka potrzebuje w tym momencie wody, mąki albo obuwia. Więc żeby mądrze pomagać, trzeba się z człowiekiem spotkać, z tym człowiekiem, któremu chcę pomóc. Bo ja nie mam pomagać samemu sobie. To jest trudne, bo łatwiej jest dać, nie wiem, pieniądze bezdomnemu, który żebrze o pieniądze i mieć święty spokój, niż zapytać się tego człowieka, dlaczego jest na ulicy. To się może związać z jego agresją. To nie jest tak, że on nas musi od razu ciepło przyjąć, ale może łatwiej byłoby dać mapkę, gdzie jest jakaś pomoc udzielana, niż dać te pieniądze. Ale to się łączy z jakimś wysiłkiem. Więc żeby mądrze pomagać, trzeba najpierw zadać sobie pytanie, dlaczego chcę pomagać i komu chcę pomagać, jaką mam wiedzę na temat tego, jaka jest realna potrzeba tego człowieka, żeby ta moja pomoc była trafiona. No i po pierwsze, żeby pomagać, trzeba nie szkodzić. Martwy pomocnik jest żadnym pomocnikiem, więc trzeba też zadbać o siebie. Mhm.
A czy jest w stanie siostra przybliżyć ten najpiękniejszy jakiś moment w życiu siostry, zakonnym życiu siostry?
Myślę, że życie zakonne niesie wiele pięknych i trudnych momentów. W tym momencie przypomina mi się ta chwila, kiedy składałam śluby wieczyste. To był czas już po 10 latach, jak byłam w zgromadzeniu, trochę później niż moje standardowe koleżanki Albertynki, bo rok później składałam swoje śluby wieczyste, ponieważ miałam taki pomysł, żeby zmienić zgromadzenie. Potem było pytanie, czy to już mam te śluby wieczyste składać, czy jeszcze nie. Ostatecznie okazało się, że tak, że w 2009 roku, 16 lipca składam swoje śluby wieczyste i w momencie, kiedy już po profesji, po konsekracji jest taka chwila, kiedy w niektórych zgromadzeniach jest wręczana obrączka, my dostajemy krzyż jako znak, że właśnie jesteśmy ukrzyżowane dla świata i oddajemy się Panu Jezusowi. Ja pamiętam tą chwilę, kiedy otrzymywałam ten krzyż i wtedy w moim sercu pojawiła się taka pewność, że Panie Boże, Ty mnie tutaj chcesz, że te lata zmagania się, pytania się o to, czy to jest moje miejsce, tej walki też o moje powołanie, to nie był zmarnowany czas i to był taki moment, kiedy sobie pomyślałam, że strzeliłam się w marzenie Pana Boga o mnie. Jak mi ciężko do tej chwili wracam, bo wiem, że Pan Bóg się nie pomylił co do mnie, co do mojego życia i dał mi duży kredyt zaufania, zapraszając na taką drogę.
A co według siostry jest takim fundamentem trwania na tej drodze zakonnej?
Fundamentem trwania na drodze to jest zawsze bycie przy Panu Bogu, jest modlitwa i spotykanie się z Nim, bo można się zarobić, można się zacharować, można być pracownikiem socjalnym, ale nie być siostrą zakonną. W życiu zakonnym jest ważne to, żeby habit miał fartuch miłości, ale z drugiej strony, żeby to życie miało sens, to trzeba być z Chrystusem i stawać się Chrystusem. A to się dzieje właśnie na modlitwie. To nie mówię, że to muszą być długie godziny modlitwy, ale takie pamiętanie dla kogo i po co jesteśmy, bo nasze życie nie miałoby sensu, gdyby nie było w nim Pana Boga. Mhm.
I ostatnie pytanie, które zadaję każdej naszej zaproszonej osobie w naszej audycji. Jakie słowa siostra skierowałaby do wszystkich młodych osób, które może zastanawiają się właśnie teraz nad swoim powołaniem?
Odwagi. W życiu ważne jest to, żeby czasem zaryzykować. W podejmowaniu decyzji nigdy nie ma pewności i przy dokonywaniu jakichś wyborów zawsze trzeba z czegoś zrezygnować, ale nie warto jest patrzeć na to, co tracę. Ważne jest, żeby zobaczyć, co zyskuję. Życie, nasze życie to zawsze jest dar i tajemnica, więc każda forma życia przynosi jakiś dar. A jest to tajemnicą, a ta tajemnica się nie rozświeci, dopóki jakby nie postawimy odważnego kroku. Więc warto zaryzykować w swoim życiu. I życie zakonne łączy się z ryzykiem. Ale wierzcie mi, warto ryzykować, niż całe życie stać w rozkroku, bo mięśnie tego nie wytrzymują. W pewnym momencie trzeba podjąć decyzję i pójść w którąś stronę.
Zazwyczaj kończymy naszą audycję jakimś cytatem. Czy może siostra ma jakiś swój ulubiony, którym chciałaby się podzielić z naszymi radiosłuchaczami?
Tak, i wyjątkowo nie będzie to cytat brata Alberta. Kocham brata Alberta, ale kocham też matkę Teresę z Kalkuty. Ona jest moją patronką i taką moją inspiracją. I matka Teresa z Kalkuty często mówiła o ołówku. Dla mnie takie ważne słowa to są słowa, które mówią, że chcę być tylko narzędziem, ołówkiem, którym pisze Bóg. I chciałabym, żebym po moim życiu został jakiś piękny ślad, a to się będzie działo tylko wtedy, kiedy ten mój ołówek, to moje życie będzie w ręku Pana Boga. Więc chcę być ołówkiem w ręku Boga.
I tymi słowami zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję siostrze za przybycie, pokonanie tych kilometrów oraz to świadectwo. Życzę siostrze przede wszystkim obfitości łask Bożych, a na drodze realizacji powołania opieki Matki Bożej i opieki świętych patronów. Moim dzisiejszym gościem była siostra Teresa Pawlak ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim z Krakowa. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za uwagę. Zapraszam już teraz na kolejny odcinek. Każdy czwartek o godzinie 16:30 audycja Dar i Tajemnica w Radiu Maryja. Żegnają się z Wami
siostra Teresa Pawlak
oraz Justyna Majdak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Nie lękaj się. wypłyń na głębie, jest przy tobie Chrystus.